Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem rozmowy punkt dziewiąta jest Aleksandra Mrozek, radna Sejmiku Województwa Lubuskiego i przewodnicząca Lubuskich Struktur Nowoczesnej. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Dalej jest pani niezrzeszoną radną w Sejmiku?
Tak, proszę pana.
Mija już ponad rok od wystąpienia pani z klubu radnych Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska. Pytanie w takim razie, czy z perspektywy ocenia pani to jako dobrą decyzję?
Myślę, że tak, dlatego że czasami trzeba podjąć decyzję, która może być postrzegana niejednoznacznie. Niemniej jednak uważam, że ta decyzja była podyktowana tym faktem, że umowa koalicyjna nie została dotrzymana. W związku z tym należało zareagować. Reprezentuje nie tylko siebie, reprezentuje Nowoczesną. To są struktury, które na dzień dzisiejszy przecież funkcjonują i to całkiem nie najgorzej. Taka decyzja została przeze mnie podjęta i uważam, że dobrze zrobiłam.
Wspomina pani, że Nowoczesna ma się nie najgorzej. To co słychać w Nowoczesnej?
Co słychać w Nowoczesnej? No cóż, jesteśmy cały czas w takim okresie kampanii wyborczych, od samorządowych po te wybory, które są przed nami i które są wielkim znakiem zapytania. W związku z tym ta działalność Nowoczesnej jako tutaj struktur partyjnych musi być wkomponowana w te działania, które podejmuje koalicja. Ja przypomnę, że w styczniu odbyliśmy takie spotkanie, gdzie wyznaczyliśmy osoby, które będą koordynować te działania związane z kampanią wyborczą, która niestety nie toczy się, dlatego że tak naprawdę nie ma do tego warunków, albo toczy się w tak okrojonym kształcie, że nie daje to tego odczucia czy poczucia świętowania, czym jest kampania wyborcza i całe przygotowanie do
do
głosowania.
Za chwilę wrócimy do głosowań i do kampanii. Jeszcze zapytam, bo mówiła pani świeżo po wyborze Adama Szłapki na przewodniczącego Nowoczesnej, że ważne jest dla pani, czy nowy przewodniczący będzie w stanie udźwignąć tożsamość partii. Czy w pani ocenie to mu się udało?
Panie redaktorze, tydzień temu mieliśmy jako szefowie regionów spotkanie takie zdalne z przewodniczącym. Sytuacja nie jest łatwa, niemniej jednak sukcesem jest to, że te struktury w terenie są utrzymane. Jest to całkiem niemały potencjał. Scena polityczna dzisiaj wygląda tak, a nie inaczej. Podkreślić warto, że ludzie, którzy są w Nowoczesnej, reprezentują Nowoczesną, to oprócz przynależności partyjnej są to osoby bardzo mocno zaangażowane w różne działania w różnych organizacjach, stowarzyszeniach, gdzie ta aktywność jest widoczna. W związku z tym to, że jesteśmy, funkcjonujemy, to świadczy o tym, że próbuje nowy przewodniczący tę naszą formację utrzymać, podtrzymać i aktywizować.
Na początku powiedziała pani optymistycznie, mówiąc o Nowoczesnej, teraz mówi pani, że sytuacja jest trudna. Z czym to jest związane? Dla Nowoczesnej sytuacja jest trudna, czy uwarunkowania zewnętrzne?
Panie redaktorze, sytuacja jest trudna, dlatego że każda partia ma to w sobie, że jakby podsumowaniem jej aktywności działalności jest udział w tym procesie wyborczym. Do tego nawiązuje, a ten proces wyborczy z uwagi na trwającą epidemię jest utrudniony, nie daje równych szans wszystkim kandydatom, a nam wyborcom bezpośredniego spotkania się z kandydatami, debaty, która jest tą wisienką na torcie, jeżeli chodzi o proces wyborczy. My dzisiaj tak naprawdę jesteśmy na etapie być może oddalonym w czasie, bliższym czy dalszym, nie wiemy. Dzisiejsze czy jutrzejsze posiedzenie Sejmu to rozstrzygnie, ale głosowania. Natomiast nie możemy świętować czegoś takiego, co nazywamy wyborami, bo wybory to cała złożona struktura.
W styczniu Rada Krajowa Nowoczesnej przez aklamację podjęła decyzję o poparciu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej jako swojej kandydatki w nadchodzących wyborach prezydenckich. Czy patrząc na sondaże i notowania Małgorzaty Kidawy-Błońskiej z dzisiejszej perspektywy, nie żałujecie tej decyzji?
Panie redaktorze, odpowiem tak. Swego czasu byłam pytana właśnie na antenie Radia Zielona Góra czy Radia Zachód, nie pamiętam, w rozmowie z redaktorem Rzyczkowskim, kogo poprę, kiedy był etap związany z wyborem kandydatki Koalicji Obywatelskiej. Wtedy konkurowali z sobą pani Małgorzata Kidawa-Błońska i pan Jaśkowiak,
prezydent Poznania. Tak.
Tak. Wówczas odpowiedziałam, że mam z tym problem i ja jakby tego zdania nie zmieniam. W związku z czym, czy to był słuszny? Oczywiście w demokracji wybór jest demokratyczny, czyli większością głosów.
No właśnie, jak ja dobrze pamiętam tą rozmowę, to mówiła pani o tym, że brakło pani wizji prezydentury. Czy nie ma pani satysfakcji mówiąc, a nie mówiłam?
Wie pan co, to nie chodzi o to, żeby mieć satysfakcję. Ja na tym etapie rzeczywiście tej wizji nie można było poznać, bo był to etap wstępny.
A teraz jak pani ocenia wystąpienia
program, który przedstawiają kandydaci, on jest jakby uzupełniany w każdej konferencji, która się jawi. Oczywiście konferencji tylko i wyłącznie medialnej.
To ja pytanie nie. W takim razie, czy tak. Jest ktoś z kandydatów, który jest bliższy pani programem i wizją?
Proszę
czy
pana,
pozostaje,
ja
czy będzie
mam...
pani głosować na Małgorzatę Kidawę-Błońską?
Proszę pana, najpierw to zobaczymy, czy w ogóle będziemy głosować w tym najbliższym czasie, z uwagi na to, że to się wszystko rozstrzygnie na najbliższym, trwającym właściwie już posiedzeniu Sejmu. Bardzo głęboko wierzę w to, że ta sytuacja, w której znaleźliśmy się, będzie taką, która spowoduje, że rządzący podejmą decyzję o wprowadzeniu jednego ze stanów, stanu klęski żywiołowej i odsunięciu wyborów na taki czas, kiedy będzie można spokojnie tę kampanię przeprowadzić, okres tych 3 miesięcy plus 30 dni tego stanu wyjątkowego. Wówczas będę miała możliwość poznania tych programów i odniesienia się. Oczywiście najbliższy program mojej ocenie jest program Koalicji Obywatelskiej, w której funkcjonują przecież 3 podmioty polityczne. Platforma, Inicjatywa,
a według pani
Nowoczesna
wybory powinny odbyć się kiedy?
Według mnie powinno dzisiaj, jutro zapaść decyzja o wprowadzeniu stanu wyjątkowego, w czasie odsunięcia tych wyborów na parę miesięcy, około 4, prawda, to licząc te wszystkie wymogi, które muszą być spełnione. W tym czasie mam nadzieję, że wyciszy się epidemia, zmaleje liczba zakażeń, będzie można w formule otwartych spotkań prowadzić kampanię przez wszystkich kandydatów i dla mnie byłoby to najbardziej racjonalne rozwiązanie, zgodne zresztą z obowiązującą nas konstytucją i prawem.
To zejdźmy troszkę niżej na nasze lokalne sprawy, sprawy Zielonej Góry. Miasto Zielona Góra podjęło decyzję o otwarciu żłobków i przedszkoli z restrykcyjnymi oczywiście zasadami. Tych osób, tych dzieci nie są przyjmowane na razie wszystkie, które są możliwe, ograniczone grupy. I jak pani skomentowałaby tą decyzję, patrząc też na to, że ma pani dość duże doświadczenie, jeśli chodzi o przedszkola, zwłaszcza te niepubliczne i też rozmowy z miastem na temat przekazywania środków, czy nie przekazywania środków tym podmiotom.
Panie redaktorze, no myślę, że my musimy wracać pomału i ostrożnie do tej normalności. Rząd przerzucił odpowiedzialność za otwieranie przedszkoli na samorządy. I każda decyzja podjęta przez samorząd może być decyzją odbieraną i pozytywnie, i negatywnie. Ja jestem przeświadczona o tym, że samorządy, nasz zielonogórski, Zielona Góra, na podstawie najprawdopodobniej ankietowania, rozmów z rodzicami, miasto otrzymało informację zwrotną, że jest takie zapotrzebowanie, a samorząd musi na potrzeby mieszkańców reagować. Dlatego też ostrożnie te przedszkola się otwierają. Z tego co wiem, to taka liczba dzieci, która zwróciła dzisiaj do przedszkoli, jest liczbą bardzo niewielką. To jest procentowo pewno w granicach 25%, tak jak i w innych samorządach, które otworzyły przedszkola. W związku z tym nie neguję tej decyzji, bo rozumiem, że część rodziców oczekiwała tego, a z punktu widzenia małych dzieci dwumiesięczny pobyt w domu, w warunkach domowej takiej izolacji, gdzie jedyną atrakcją to jakiś spacerek, to dla dobra tych dzieci, ich psychiki, też jest potrzebny kontakt z rówieśnikami. Tu nie ma mądrego, czy odłożyć decyzję na tydzień, czy za dwa, bo proszę zobaczyć, my nie wiemy, na jakim etapie epidemii jesteśmy. Ta liczba zakażeń rośnie. Województwo lubuskie jest takim wyjątkiem, gdzie tych zakażeń jest bardzo niewiele na tle kraju. Wstrzymywanie się decyzji, to tak możemy przez parę miesięcy jeszcze być w takim stadium tej epidemii, jakiej jesteśmy. Więc podjęta decyzja przy zachowaniu wszystkich środków ostrożności, oceniam ją jako słuszną, dlatego że nie da się dalej tego odwlec. W czasie rodzice muszą wrócić do pracy i to jest problem. Jeżeli chodzi o przedszkola niepubliczne, to tutaj jako podmioty prowadzące też indywidualną decyzję podejmują, oczywiście opartą o ankiety dotyczące zapotrzebowania. Różnie to w poszczególnych placówkach wygląda, od zgłoszonych kilku, dwóch, trzech do kilkunastu, z tym, że przedszkola niepubliczne muszą we własnym zakresie pozyskać materiały, te środki ochrony osobistej i spełnić te wszystkie wymogi. To nie jest proste, bo dzisiaj na rynku jeszcze nie ma takiej całkowitej dostępności do tych środków. Otrzymały w symbolicznej ilości płyn do dezynfekcji, bo wydaje się, że to wojewoda tutaj dzielił, że tak powiem, ten akurat środek. Natomiast wszystkie pozostałe muszą zakupić, czynią starania. Mam nadzieję, że przy pełnym przestrzeganiu zasad nic takiego się nie wydarzy. Oczywiście dyskusyjne, jak dzieci małe mają to zrozumieć, że muszą być przestrzegane przepisy. Ale te obostrzenia, które nałożono na przedszkola otwierające się, mam nadzieję, że zagwarantują bezpieczeństwo.
Aleksandra Mrozek, radna Sejmiku Województwa Lubuskiego, przewodnicząca Lubuskich Struktur Nowoczesnej, była moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.